Wyprawa Trójmorze.
Posłuchają Państwo teraz wywiadu, który nagraliśmy w Pradze Czeskiej. Wywiad przed parlamentem czeskim z Pawłem Żaczkiem, który jest przewodniczącym Komisji Obrony, ale też osobą, która przeprowadziła lustrację w Czechach i zajmowała się archiwami KGB, które są na Ukrainie. Posłuchajmy tej rozmowy. Jakie archiwa KGB Czechom udało się zdigitalizować na Ukrainie?
De facto istniało kilka takich projektów zrealizowanych za pośrednictwem Czeskiego Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych. W ich ramach udało nam się zdigitalizować część materiałów, głównie z postępowań śledczych z okresu jeszcze przed II wojną, dotyczących przede wszystkim obywateli Czechosłowacji. Wraz z kolegami z Ukrainy również osobiście miałem okazję sam przeprowadzać czy też inicjować digitalizację tych materiałów. Dzięki temu uzyskaliśmy wgląd w przebieg niektórych działań, które swoim zakresem obejmowały także Europę Środkową. Nie tylko Czechosłowację, to znaczy Słowację i ziemie czeskie, ale również Polskę, Węgry czy też Rumunię. W planach było nawet objęcie tymi działaniami Jugosławii. Niestety nie udało się znaleźć materiałów dotyczących operacji obejmujących swym zakresem Niemcy, ponieważ te operacje prowadzono w innych ekspozyturach NKGB niż Kijów, czy też inne ekspozytury na Ukrainie, z których te materiały pochodzą.
Spraw NKGB.
Materiały te były niedostępne, zamknięte przez długi czas, zapewne dlatego, że dotyczą one również operacji i pracy agentury kierowanej do Polski i do Czechosłowacji, które nie zakończyły się wraz z końcem II wojny światowej. Znalazłem tam operacje z 1948 roku, a niektóre z materiałów dotyczyły nawet agentów i członków KGB aż do 1991 roku, czyli właściwie do upadku Związku Sowieckiego.
Za chwilę do tych archiwów KGB wrócimy, ale muszę opowiedzieć, że jesteśmy na placu przed parlamentem czeskim w takiej miłej, w arkadach restauracji i pan poseł zamówił sobie piwo, ja zamówiłem sobie espresso i dalej będziemy rozmawiać o archiwach KGB. Co pan odnalazł? Na co pan zwrócił uwagę?
W archiwach KGB znalazłem teczki osób znanych z lekcji historii Czechosłowacji. Byli wśród nich kolaboranci współpracujący z nazistowską administracją okupacyjną, agenci Gestapo, komuniści, a wśród nich założyciele późniejszego aparatu bezpieczeństwa, którzy rozpętali spiralę represji. Byli wśród nich także czechosłowaccy generałowie. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka, który wcześniej uczestniczył w udostępnianiu archiwów Służby Bezpieczeństwa Czechosłowacji, było to wielkie przeżycie emocjonalne. Kiedy miałem po raz pierwszy w ręku oryginalne materiały KGB, to było niesamowite przeżycie. Zrozumiałem wówczas, że po pierwsze archiwa te muszą zostać otwarte dla całej Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ to nie jest tak, że pewne operacje były ukierunkowane na przykład tylko na Czechosłowację. Tam są powiązania. Pewne operacje, których realizację zaplanowano w Polsce, były następnie prowadzone w Czechosłowacji. Zainteresowały nas również materiały dotyczące okupacji w 1968 roku. Są tam interesujące materiały dotyczące na przykład spotkań jeszcze przed okupacją KGB z Czechosłowacką Służbą Bezpieczeństwa Państwowego, z ludźmi z Partii Komunistycznej oraz z agentami działającymi w Czechosłowacji.
Od czerwca 1990 po wolbach w Czechosłowacji.
Interesujący jest też przebieg i zakres niszczenia tych materiałów, które miało miejsce od czerwca 1990 roku, czyli po pierwszych wyborach Czechosłowacji, a trwało aż do puczu w ZSRS, czyli do sierpnia 1991 roku.
Czy już na przykład polski IPN zainteresował się tymi archiwami, czy zaczął współpracę?
Tak, z tego co wiem, dzięki bliskim relacjom Polski i Ukrainy taka współpraca przebiega. Istnieje pewien bardzo rozbudowany projekt współpracy pomiędzy kolegami z Polski i Ukrainy. Szczerze mówiąc, trochę im tego zazdroszczę. Chciałbym, by powstał podobny projekt czesko-ukraiński. Z drugiej jednak strony, nie wiem, czy po otwarciu tych archiwów kolegom z Polski udało się odszukać w nich tak wiele materiałów operacyjnych powiązanych z Polską. Tyle zachowanych tomów, ile udało się naszemu zespołowi.
Docierały do pana informacje o tym, że archiwa KGB na Ukrainie są niszczone przez wojsko rosyjskie?
Tak, oczywiście takie informacje też do nas dotarły. Bardzo ogólnikowo mogę powiedzieć, że pomagaliśmy naszym przyjaciołom na Ukrainie w przewożeniu takich materiałów z terenów zagrożonych. Pomagaliśmy im wybudować coś w rodzaju archiwum awaryjnego, do którego takie dokumenty trafiły. I to zostało przeprowadzone. Natomiast już od 2014 roku było wiadomo, że Putin faktycznie rozpoczynając okupację obwodów Donieckiego i Ługańskiego, zagarnął wszelkie materiały swojej instytucji KGB, które były tam zarchiwizowane. Ukraińcy zrobili obecnie maksimum, aby podobna sytuacja już się nie powtórzyła, jednak nie wszędzie się to udało.
A czy to są duże i ważne archiwa, te które były KGB, które były na Ukrainie?
Nasze obawy o los tych archiwów pojawiły się właściwie od pierwszych dni wojny. Dlatego natomiast skontaktowałem się z ukraińskimi kolegami i zaoferowałem wsparcie. Jeśli doszłoby do uderzeń i zniszczenia głównego, centralnego archiwum, w którym znajdują się najważniejsze materiały, nie tylko KGB, lecz także jej poprzedników, Czeka i NKWD z lat 1917 aż do 1991, to bezpowrotnie przepadłaby dokumentacja o represjach wobec przedstawicieli wielu narodów. Przepadłyby dowody ich prześladowania przez różne organy bezpieczeństwa w sprawach socjalistycznej Ukrainy. Przepadłyby teczki osobowe funkcjonariuszy i agentów sowieckich sił bezpieczeństwa. To oznaczałoby niepowetowaną stratę, bo już nigdy nie bylibyśmy w stanie zrekonstruować faktów tego, co tak naprawdę działo się na Ukrainie w czasach sowieckich. Dziejów prześladowań nie tylko Ukraińców, ale przedstawicieli wszystkich mniejszości, Polaków, Czechów i wielu innych, którzy zamieszkiwali na terenie tego kraju, a byli wśród nich nawet Koreańczycy.
Jeśli chodzi o rosyjskie już te archiwa, które są w Moskwie, no znamy książkę archiwum Mitrochina, a jak pan myśli, czy dożyjemy takich czasów, żeby zobaczyć, co w centrali KGB zgromadziło?
Jestem optymistą. Kilka lat temu, w 2014 roku, zostałem zaproszony przez kolegów z Ukrainy na spotkanie, które odbyło się w Tbilisi, w Gruzji. Debata dotyczyła form udostępniania archiwów organów bezpieczeństwa w całym regionie postsowieckim. Ukraińscy koledzy prezentowali wówczas swoje doskonałe doświadczenia w zakresie metod, które przejęli od nas z Europy Środkowej. Zostałem wtedy poproszony jako osoba zaangażowana w to wsparcie o ocenę i radę. Powiedziałem wtedy, spisaliście się świetnie, ale wytyczmy sobie teraz cel na przyszłość, aby jeszcze w naszym życiu doszło do tego samego w Rosji. Uwierzmy w to, że otworzymy centralne archiwa w Moskwie, w stolicy byłego sowieckiego imperium. Ja nadal w to wierzę, pomimo tego, że dziś trwa straszna wojna, a może właśnie dlatego, bo wojna może wstrząsnąć podstawami rosyjskiego reżimu, tak, że będziemy mieć dostęp do tych rosyjskich archiwów.
Teraz jesteśmy przed czeskim parlamentem. Za chwilę się zaczyna spotkanie komisji. Jakiej komisji i co teraz się dzieje w parlamencie?
Za chwilę spotykamy się w Komisji Obrony Narodowej. Dyskusje w komisji dotyczą kwestii związanych ze sprawą Ukrainy i rosyjskiej inwazji przeciw Ukrainie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób pomagać Ukrainie. Dyskutujemy o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Konkretnie omawiamy udział czeskich żołnierzy w misjach NATO na terenie Słowacji i krajów bałtyckich. Z tym powiązane jest długoterminowe zadanie, jakim jest modernizacja Armii Czeskiej we współpracy z naszymi partnerami oraz przemysłem zbrojeniowym.
Z Czechami Polska chroni słowackiego nieba. To jest ta współpraca wojskowa i dobra współpraca wojskowa między Polską a Czechami, ale tu w Czechach na placu Wacława była wielka 70-tysięczna demonstracja. Jak to świat polityczny czeski odebrał?
W tej sprawie należy rozróżnić kilka poziomów, a mianowicie pierwszy element to fakt, że w tej demonstracji z pewnością uczestniczyły, czy wręcz, jak to stwierdził premier Peter Fiala, zorganizowały ją kręgi prorosyjskie. Osoby o takich sympatiach oczywiście u nas są. Zresztą mamy z nimi do czynienia także w innych społeczeństwach. To fakt, z którym należy się zmierzyć na poziomie politycznym. Z drugiej strony większość osób, które tam się zgromadziły, to ludzie dający wyraz swym obawom o byt materialny. Niezadowoleni, zniecierpliweni obywatele, którzy w ten sam sposób reagowali na kryzys związany z podwyżkami cen energii. Reakcja rządu na kryzys energetyczny pojawiła się w tym tygodniu. Nie oznacza to jednak prorosyjskich poglądów wszystkich demonstrantów, chociaż faktycznie prym wiodły właśnie takie środowiska. Obecnie naszym zadaniem jako polityków demokratycznych jest wzmacnianie odporności społeczeństwa na różnorodne mity i narrację prokremlowską, którym niestety pewna część społeczeństwa ulega. Mamy niestety nawet w parlamencie ugrupowanie polityczne, które jest jawnie prokremlowskie i prorosyjskie.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy smakowało piwo?
Oczywiście, że tak. To jest piwo z Pilsna, a do tego jeszcze w tak pięknym miejscu, na rynku. Malostrańskie na Mestii. Mam nadzieję, że pan też się napije piwa i też będzie smakowało.
Na razie espresso. Dziękuję za rozmowę.
Takie dziękuję.
I tak pozostało. Paweł Żaczek, przewodniczący Komisji Obrony Parlamentu Czech, przewodniczący Komisji Służb Specjalnych, a kiedyś pierwszy lustrator, to znaczy pierwszą ustawę lustracyjną i pierwszy polityk, który sięgnął do tych archiwów czeskiej bezpieki, żeby pokazać, kto z nią współpracował, kto był agentem służb bezpieczeństwa komunistycznych, służb bezpieczeństwa